Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem już chyba po dłuższej przerwie jest pan dr Leszek Sykulski. Będziemy rozmawiać o nowej ustawie o obronie. Dzień dobry panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Obecna sytuacja międzynarodowa to ważna przesłanka. Państwo, które leży na granicy NATO i Unii Europejskiej, musi mieć poważną siłę odstraszającą. Tak mówił podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, uzasadniając właściwie taką konieczność uchwalenia ustawy o obronie. Panie doktorze, armia według Kaczyńskiego, jaka to jest armia?
Myślę, że ta wizja, konieczność, powiedziałbym, dostosowania ustawodawstwa do nowych, zmieniających się mechanizmów, trendów geostrategicznych jest szczególnie widoczna po tej wtorkowej konferencji prasowej. 26 października zarówno tutaj wicepremier Jarosław Kaczyński, jak i minister Mariusz Błaszczak przedstawili ten projekt ustawy o obronie ojczyzny, który ma liczyć ponad 700 stron. No i oczywiście możemy powiedzieć, że powiedziano tylko o pewnych wybranych aspektach, ponieważ ta ustawa ma zastąpić 14 innych ustaw, ma zastąpić anachroniczną już w dzisiejszych czasach ustawę z 1967 roku. I to, co na pierwszy rzut tak naprawdę widać, to fakt dostrzegania procesów geostrategicznych przez projektodawców. Jaka ma być ta armia, jakie mają być siły zbrojne według premiera Jarosława Kaczyńskiego? No myślę, że takie, które mają być odpowiedzią na współczesne wyzwania, także to, co określamy mianem wojny hybrydowej. Trudno oczywiście mówić o szczegółach, ponieważ te będą znane, kiedy ustawa zostanie przedstawiona szerokiej opinii publicznej i będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda i tak naprawdę co się mieści na tych 700 stronach. Natomiast to, co zostało zaprezentowane i można powiedzieć taki duch tej ustawy, którego mogliśmy odczytać, wysłuchać właśnie 26 października, niewątpliwie pokazuje, że zmieniające się to dynamiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego, zmieniająca się architektura bezpieczeństwa międzynarodowego, koniec świata jednobiegunowego, zostały prawidłowo ocenione, prawidłowo odczytane przez twórców tej ustawy. Bardzo dobrze się moim zdaniem stało, że ustawa z 1967 roku i 13 innych aktów prawnych zostanie zastąpiona jednym aktem prawnym. Widać tutaj, no, moim zdaniem między wierszami można było wysłuchać takiego zaniepokojenia ze strony obecnych władz tym środowiskiem międzynarodowym. Oczywiście nikt nie kwestionuje ani członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, ani powiedziałbym takiej wiary w kolektywną obronę Zachodu, natomiast niewątpliwie widać przesunięcie się różnych akcentów w tym kolektywnym Zachodzie. No mam myśli przede wszystkim ten słynny pivot na Pacyfik Stanów Zjednoczonych, ten zwrot ku Azji, który zapowiedziała Hillary Clinton i cała administracja Baracka Obamy w 2011 roku, i widać tutaj rzeczywiście w ostatnim czasie, także w okresie prezydentury Joe Bidena, odchodzenie Stanów Zjednoczonych od takiej doktryny liberalnej hegemonii, angażowania się w bardzo wielu różnych regionach świata, natomiast widać tutaj absolutnie koncentrację na Indo-Pacyfiku i to jest bardzo, bardzo mocno wyraźne od stycznia 2021 roku. Druga sprawa to narastające różnego rodzaju napięcia w samym Sojuszu Północnoatlantyckim, między Grecją a Turcją, między Francją a Turcją, między Francją a Stanami Zjednoczonymi. To na pewno nie służy spoistości sojuszu i trzeci aspekt to oczywiście kwestie, powiedzielibyśmy, takich zagrożeń poniżej progu wojny, poniżej takiej wojny klasycznej, kinetycznej, począwszy od presji migracyjnej, skończywszy na różnego rodzaju działaniach hybrydowych z udziałem, no można powiedzieć, sił zbrojnych, ale bez oznaczeń rozpoznawczych. I to są absolutnie nowe wyzwania dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej, szerzej nawet dla systemu obronnego, czy w ogóle dla systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej. I myślę, że duch tej ustawy ma odpowiadać właśnie tym dynamicznym zmianom w środowisku międzynarodowym. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, jeżeli chodzi o te kwestie już takie związane z konkretnymi przepisami, to na pewno znajdują się tam bardzo dyskusyjne zapisy. No chociażby kwestia zwiększenia żołnierzy zawodowych, liczby żołnierzy zawodowych z około 110 tysięcy, tak jak jest obecnie, do 250 tysięcy, no i Wojsk Obrony Terytorialnych z nieco ponad 30 tysięcy do 50 tysięcy. Pytanie, jak powinny być rozłożone te akcenty, jak powinien wyglądać system mobilizacji, rozwinięcia operacyjnego sił zbrojnych i jaki powinien być współczynnik tej mobilizacji, czyli o ile powinniśmy w okresie, w stanie W móc zwiększyć liczebność sił zbrojnych, ale warto oczywiście podkreślić, że stan wojny może nie zaistnieć w takim oczywiście wymiarze prawno-międzynarodowym. Nikt w Polsce nie musi wypowiedzieć wojny, ani Polska nie musi nikomu wypowiadać wojny, aby bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej było zagrożone. I myślę, że w tym duchu tutaj projektodawcy tej ustawy myśleli, tak aby w czasie pokoju zwiększyć jednak tę liczebność sił zbrojnych, aby mogły, no można powiedzieć, bardziej elastycznie reagować na różnego typu nowe zagrożenia. W tym kontekście, tak jak powiedziałem, sama sprawa liczebności jest kwestią dyskusyjną. Pytanie, jak ma wyglądać system szkolenia rezerw. Tutaj na konferencji prasowej zostało zapowiedziane zwiększenie intensywności szkoleń rezerwy, otwarcie się na pasjonatów wojskowości. Myślę, że to jest akurat krok w bardzo dobrym kierunku. Natomiast myślę, że takie usprawnienie rekrutacji również jest takim krokiem w dobrym kierunku. Powołanie wojskowych centrów rekrutacji, ułatwienie w ogóle możliwości dostania się do wojska. Kolejna kwestia, która jest dyskusyjna, to czy nie zatrzymano się w połowie drogi, czy odtworzenie zasadniczej służby wojskowej nie powinno być obowiązkowe. Tutaj projektodawcy stworzyli, no można powiedzieć, ochotniczą zasadniczą służbę wojskową. Myślę, że jest to mimo wszystko krok w dobrym kierunku odejścia od tego, no powiedziałbym, absolutnie destrukcyjnego kroku, który wykonał minister Bogdan Klich w 2008 roku i zawieszenia poboru. Dobrze, że stworzono możliwość jednak odbywania ochotniczo zasadniczej służby wojskowej. Te 28 dni szkolenia podstawowego, 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, to jest jednak czynnik, który moim zdaniem przyczyni się w jakimś sensie przynajmniej do odtworzenia potencjału rezerw. No i wreszcie kwestia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Tutaj również można nieco utyskiwać na to, że zatrzymano się w połowie drogi, że nie stworzono wojsk informacyjnych jako osobnego rodzaju sił zbrojnych, tylko stworzono osobny rodzaj wojsk i tylko przestrzeni. Niemniej jednak ja uważam, że jest to pierwszy krok w dobrym kierunku i pokazanie, że ten aspekt powinien być uwypuklony, zaakcentowany. Natomiast uważam, że w dalszej perspektywie należy stworzyć wojska informacyjne jako osobny, szósty rodzaj sił zbrojnych.
Panie doktorze, wielu uważa też, że ten projekt Armii według Kaczyńskiego powiązany też jest z tą ofensywą medialną pana Jacka Bartosiaka, który przedstawia koncepcję Armii Nowego Wzoru. Czy widzi pan tutaj, doktoru, jakieś powiązania, pomysły?
Nie znam powiązań doktora Jacka Bartosiaka z obecnym rządem czy z establishmentem politycznym, więc trudno mi się do tego odnosić. Natomiast niewątpliwie ta dyskusja zainicjowana, czy ta debata publiczna zainicjowana przez doktora Jacka Bartosiaka i przez jego firmę Strategy and Future, myślę, że jest bardzo dobrym czynnikiem, myślę, że jest bardzo pozytywny, należy to odebrać bardzo pozytywnie, samą inicjatywę rozmawiania, dyskutowania o systemie bezpieczeństwa państwa polskiego, chociaż ja uważam, że dyskutowanie o bezpieczeństwie narodowym Rzeczypospolitej w żaden sposób nie powinno być ograniczone tylko i wyłącznie do sił zbrojnych. Takie spojrzenie jest spojrzeniem absolutnie anachronicznym, XIX-wiecznym. Należy patrzeć na temat holistycznie w kontekście całego systemu bezpieczeństwa państwa, który oczywiście i obejmuje system obronny i siły zbrojne i sztukę wojenną, ale także obejmuje szereg innych obszarów, takich chociażby jak kwestie obrony cywilnej, jak kwestie odporności kulturowej, cywilizacyjnej na współczesne zagrożenia, na dywersję ideologiczną i tego typu zagrożenia. Myślę, że w tym projekcie rządowym jest sporo różnic w kontekście tego, co zaprezentował dr Jacek Bartosiak pod koniec września, z uwagi na to, że dr Bartosiak zakłada wojnę bardzo mocno ograniczoną, wojnę niedużą, wojnę nowej generacji, do której tak naprawdę wystarczą niewielkie siły zbrojne, zbrojne, za to bardzo dobrze wyposażone, bardzo dobrze wyszkolone. Natomiast no, z punktu widzenia geostrategii nie możemy powiedzieć moim zdaniem, że na pewno będzie wojna mała, że będzie wojna ograniczona, że będzie wojna poniżej progu wojny, że będzie taka. No bo co się stanie, jeżeli rzeczywiście dojdzie do wielkiej wojny i do użycia wielkich zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, jeżeli już mówimy o kierunku rosyjskim, bo on najczęściej jest podawany, no to przecież Rosja posiada chociażby pierwszą gwardyjską armię pancerną. Jak sobie radzić z tego typu uderzeniem, mając tylko i wyłącznie małą armię, która choć świetnie wyposażona, no jednak ma swoje ograniczenia operacyjne, prawda? Więc tutaj my za mało mówimy w ogóle o, moim zdaniem, całym społecznym aspekcie bezpieczeństwa. Polska nie posiada systemu obrony cywilnej, on został zniszczony przez ostatnie 3 dekady i to bardzo wyraźnie pokazały kolejne raporty Najwyższej Izby Kontroli. Bez efektywnego systemu zarządzania kryzysowego, ale także systemu obrony cywilnej, nie ma w dzisiejszych czasach skutecznej obrony, skutecznego radzenia sobie z potencjalnymi niebezpieczeństwami dla społeczeństwa. Jeżeli mówimy już w ogóle o wojnie nowej generacji, to ona będzie przede wszystkim uderzała właśnie w ludność cywilną i tutaj należy się zabezpieczyć, chronić się przed operacjami informacyjno-psychologicznymi przeciwnika realizowanymi przez służby specjalne. Do tego potrzebny jest efektywny kontrwywiad, efektywny wywiad, nowoczesne służby specjalne. Tutaj jest potrzebna bardzo wielka reforma, jeśli chodzi o tajne służby. Bardzo ważnym jest oczywiście ten system obrony cywilnej, bardzo ważny jest system budowania suwerenności kulturowej i przeciwstawiania się różnego rodzaju właśnie dywersji ideologicznej, która podkopuje i tożsamość narodową, i pewną spoistość społeczną, i autorytet władzy, i szacunek wobec Wojska Polskiego i innych służb, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo złożona kwestia i nie można jej tylko i wyłącznie ograniczać do sił zbrojnych. Natomiast niewątpliwie chwała za to i doktorowi Bartosiakowi, że rozpoczął taką dyskusję i no myślę, że również należy tutaj złożyć ukłony w stronę tych projektodawców, którzy no zechcieli ujednolicić ten cały system związany z siłami zbrojnymi. Uważam, że to już jest, że tak powiem, ostatni dzwonek na wprowadzenie tego typu ustawy. Jest wielkim skandalem, że tak anachroniczna ustawa z 1967 roku nie została zastąpiona przez ostatnie 3 dekady nowoczesną ustawą. Myślę, że jednym z kolejnych aktów prawnych, który jest bardzo potrzebny w Polsce, takich aktów, powiedziałbym, doktrynalnych, jest doktryna bezpieczeństwa informacyjnego i miejmy nadzieję, że zostanie także opracowana. Dobrze się dzieje, że w środowisku także pozarządowym się tworzą różnego rodzaju koncepcje. Uważam, że taka aktywność obywatelska jest bardzo, bardzo potrzebna. My w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym od maja 2020 roku również pracujemy nazwaliśmy ten projekt strategią 4.0 dla Rzeczypospolitej, który właśnie jest takim projektem holistycznym. No, podjęliśmy taką decyzję o budowie, o tworzeniu tego projektu po przyjęciu strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 12 maja ubiegłego roku. Uważamy, że ten dokument podpisany przez pana prezydenta Andrzeja Dudę nie koresponduje ze współczesnymi wyzwaniami. Tutaj potrzeba rzeczywiście bardzo głębokiego, takiego holistycznego spojrzenia na kwestie obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i dlatego podjęliśmy takie działania. Również mam nadzieję, że przyczynimy się do rozwoju tej debaty.
Plan Ministerstwa Obrony Narodowej, plan Jacka Bartosiaka i plan dr Leszka Sokulskiego. O tym rozmawialiśmy. Właśnie moim gościem był pan dr Leszek Sokulski. Serdecznie dziękuję za ten komentarz.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.